czy prawo w jakiś sposób odnosi się do tego, w których przypadkach możemy skorzystać z zdalnej porady lekarza?
Przepisy nie zawierają listy ani takich świadczeń, które byłyby dopuszczalne na odległość, ani listy wyłączeń. One zostały skonstruowane na takiej zasadzie, że do ustawy o działalności leczniczej i kilku ustaw zawodowych, m.in. ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, wprowadzono przed kilkoma laty taki zapis, który stwierdza, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość i środków łączności. I to oznacza, że prawodawca przyjął dopuszczalność udzielania świadczeń zdalnie, czy tak jak je nazywamy, w trybie teleporady, skrótem. Natomiast nie pokusił się o wylistowanie ani przypadków podlegających, ani wyłączonych z tego trybu, pozostawiając tą decyzję temu pracownikowi medycznemu, który tej porady udziela. No bo pamiętajmy, że to nie jest tylko rozwiązanie przewidziane na świadczenia lekarskie, a również inne zawody, w ogóle działalność lecznicza, bo to w ustawie o działalności leczniczej mamy tą regulację, jest upoważniona do takiego rodzaju świadczeń, więc jest to skonstruowane na zasadzie przyzwolenia, a nie listy przypadków, które mogą lub nie mogą podlegać takim teleporadom.
Ale w praktyce nie wyobrażam sobie, żeby któreś z na przykład orzeczeń były wydawane drogą zdalną, przykładowo orzeczenie o stanie zdrowia psychicznego.
No myślę, że to by było pytanie, które należałoby zadać lekarzom konkretnych specjalności. Być może tutaj można by było uzyskać przykładowo chociażby wyliczenie takich stanów czy sytuacji, w których takie świadczenia mogą lub nie mogą być udzielane. Myślę, że to, o co Pani w tej chwili pyta, to odnosi się Pani do tego przepisu, który mówi, że orzeczenie o stanie zdrowia psychicznego może być wydane tylko i wyłącznie po osobistym zbadaniu pacjenta i ten przepis się nie zmienił. Natomiast musimy pamiętać, że ten przepis mówi o orzeczeniu o stanie zdrowia psychicznego, natomiast orzeczenie o stanie zdrowia jest czym innym niż samo udzielenie teleporady, zdiagnozowanie i to nie musi oznaczać od razu orzekania o stanie zdrowia, ponieważ może to być pewna kontynuacja procesu terapeutycznego. Na ten temat więcej mogliby powiedzieć psychiatrzy, jeśli chodzi o taką listę sytuacji, w których ten kontakt zdalny może podlegać zastosowaniu, a w których jest wykluczony.
Kto zatem decyduje o tym, czy danej porady można udzielić właśnie przez telefon bądź w drodze komputerowej, czy też powinno się spotkać z lekarzem osobiście?
No tak jak powiedziałam, ustawa jest skonstruowana na zasadzie przyzwolenia, czyli tak naprawdę zainicjować teleporadą jakąś procedurę medyczną. Można w każdym przypadku, ustawa nie wyklucza możliwości podjęcia rozmowy w sprawie dowolnej procedury medycznej, która byłaby do zastosowania. Natomiast w momencie, kiedy rozmowa miałaby przerodzić się rzeczywiście w teleporadę, a pamiętajmy, że udzielenie świadczenia zdrowotnego, to jest zebranie wywiadu, ale również dalej ocena stanu zdrowia, czyli diagnozowanie i podjęcie decyzji terapeutycznych, to na tym etapie już pracownik medyczny, który udziela świadczenia w trybie teleporady, ma absolutnie prawo zadecydować, czy to jest przypadek na podstawie zebranego wywiadu chociażby, który się na taką teleporadę nadaje, czy nie. Za wyjątkiem oczywiście sytuacji, które no chyba w sposób naturalny są z tego wyłączone. No rozumiemy oczywiście, że mamy do czynienia z zabiegami chirurgicznymi, szpitalnymi, różnymi przypadkami, które po prostu ze swojej istoty wymagają tej obecności dwóch osób koło siebie, czy większej ilości personelu. Natomiast rozumiem, że nie mówimy o takich sytuacjach, tylko o takich klasycznych poradach, konsultacjach i w tym zakresie może dochodzić do sytuacji, w której inicjowanie takiej teleporady ma miejsce, natomiast w trakcie rozmowy przeradza się ona w konieczność wizyty osobistej, ponieważ tak wynika z treści rozmowy, z przebiegu rozmowy, z tego, co pracownik medyczny słyszy od pacjenta, dowiaduje się od pacjenta i co stanowi przesłankę do tego, żeby stwierdzić, że ta wizyta się po prostu postawieniem diagnozy i zaleceniami nie może zakończyć. W trybie teleporady musi dojść do porady osobistej. W trakcie takiej teleporady taka ocena może nastąpić, może się zmienić.
Czy pacjent w ogóle może wymagać od lekarza tego, żeby on udzielił mu porady w sposób zdalny? Czy możemy taki przymus wywrzeć tej porady zdalnej? Czy jednak jest to tylko i wyłącznie nasza prośba i dobra wola lekarza?
No biorąc za punkt wyjścia to, o czym już sobie powiedzieliśmy, czyli że jest to przyzwolenie dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, wykonujących działalność leczniczą, no to konsekwentnie musimy pamiętać, że taki podmiot wykonujący działalność leczniczą skorzysta z tej możliwości oferowania teleporad lub z niej nie skorzysta. Tu są pewne wyjątki, ponieważ na czas stanu epidemii wprowadzono rozwiązania zobowiązujące podstawową opiekę zdrowotną do wprowadzenia w tygodniu określonej ilości czasu przeznaczonego na takie porady, wskutek czego pacjent do pewnego stopnia może oczekiwać, że będzie dostępna dla niego taka teleporada, w sensie, że przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej nie dysponuje możliwością stwierdzenia, że teleporad nie udziela w ogóle. To jest już tutaj wymóg prawny. Natomiast mówimy tylko i wyłącznie o takiej stronie organizacyjnej, czyli proszę o teleporadę i otrzymuję jakąś propozycję terminu kontaktu z lekarzem, sposobu kontaktu z lekarzem, tej rozmowy. Natomiast nie mogę oczekiwać, że w trybie tej teleporady mój problem zostanie rozwiązany. Mogę oczekiwać połączenia, natomiast muszę się liczyć z tym, że być może w trakcie rozmowy zostanę poinformowana, że konieczna jest wizyta i kontakt osobisty. Tak by to wyglądało, jeśli chodzi o zakres decyzyjności i tego, czego pacjent może rzeczywiście formalnie, technicznie oczekiwać.
Zastanawiam się nad taką sytuacją, kiedy lekarz zgadza się udzielić w danej sprawie nam teleporady, a później okazuje się, że ta teleporada jednak nie wystarczyła. Jaka jest odpowiedzialność lekarza w takiej sytuacji?
Odpowiedzialność lekarza nie jest tutaj inna. Ona jest taka sama jak przy udzielaniu innego świadczenia zdrowotnego, z tego względu, że teleporada jest świadczeniem zdrowotnym, ale też jest to skorelowane właśnie z tym uprawnieniem, z tą decyzyjnością, jakie jest pozostawione wyłącznie po stronie pracownika medycznego. Gdyby przyjąć, że pracownik udzielający takiej porady, pracownik medyczny uległby w jakiś sposób żądaniu pacjenta i przeprowadził tą teleporadę tylko i wyłącznie pod naciskiem, to teoretycznie rzeczywiście mogłoby to prowadzić do zaostrzenia odpowiedzialności. Natomiast nie ma absolutnie podstaw, aby ulegać takim żądaniom, ponieważ prawo nie nakłada takiego obowiązku na podmioty wykonujące działalność leczniczą. To pracownicy medyczni, raz jeszcze powtórzę, dostali narzędzie w postaci oceny, do jakiego stopnia mogą zdiagnozować zdalnie, ocenić stan zdrowia zdalnie, a od jakiego momentu mogą już wymagać wizyty osobistej. I mając takie narzędzie do dyspozycji, no stosują je zgodnie z wiedzą medyczną. Tak samo jak diagnozowanie osobiste. Jest to w zakresie odpowiedzialności i w zakresie wiedzy medycznej, która powinna pozwalać na prawidłową ocenę tego, do jakiego momentu można kontaktować się i oceniać stan zdrowia zdalnie, a po jakim momencie jest to już niemożliwe.
Czy możemy w jakiś sposób mówić o przykładowej wizycie na odległość? Jak taka wizyta powinna przebiegać?
Nie ma przykładowych wizyt telefonicznych i internetowych, tak samo jak nie ma przykładowych i podręcznikowych wizyt osobistych. Jedyne, co możemy powiedzieć z prawnego punktu widzenia, to o czego wymagają przepisy o dokumentacji medycznej, co powinno być udokumentowane i one z uwagi na to, że teleporady zostały w tej chwili podniesione do rangi po prostu świadczenia zdrowotnego, to przepisy o dokumentacji medycznej mają tutaj zastosowanie dokładnie tak samo jak do osobistego spotkania. I w nich widzimy, że w dokumentacji medyczne odnotowaniu podlegają przede wszystkim elementy pozyskane od pacjenta, elementy wiedzy o jego stanie zdrowia podane przez pacjenta. Jest to bardzo ważny element, ponieważ wtedy w teleporadzie to już pewnie szczególnie pracownik medyczny opiera się na tym, co pacjent podaje, więc podlega to odnotowaniu w dokumentacji medycznej. W dalszej kolejności podlegają odnotowaniu wyciągnięte z tego wnioski, ocena stanu zdrowia i wydane zalecenie. Jeżeli to wszystko nastąpiło w trybie teleporady, będziemy mieli w dokumentacji medycznej odnotowane, co pacjent podał, jakie wnioski wyciągnął z tego lekarz i jakie zalecenia wydał. Ewentualnie może zostać w tym trybie przecież wystawiona recepta, może zostać wystawione zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Wszystkie elementy będą znajdowały się w dokumentacji medycznej.
Wiele pytań może się wiązać z wysyłką dokumentacji na odległość. Jak mieć pewność, że wysyłka tak prywatnych, intymnych informacji jest tutaj bezpieczna, że nikt niepowołany nie będzie miał absolutnie do tej dokumentacji dostępu?
No to w dużym stopniu zależy od tego, czy ta wysyłka jest z naszej inicjatywy, czy ona jest wcześniej uzgodniona, bo wyobrażam sobie, że jeżeli chcielibyśmy wysłać pewne dokumenty na jakiś adres, przypuśćmy mailowy znaleziony w internecie, no to musimy się liczyć z tym, że być może trafiamy na tryb kontaktu, na kanał kontaktu, który nie jest przeznaczony do tego, żeby wysyłać tym kanałem dane medyczne. Co więcej, przecież w internecie jest tak dużo informacji, że możemy trafić na dane kontaktowe, które są nieaktualne. I którymi wcale nie trafiamy do tego adresata, do którego chcielibyśmy trafić z naszymi dokumentami. W związku z tym, jeżeli sami decydujemy się o tak po prostu wysłać nasze dokumenty, to myślę, że trzeba liczyć się z tym, że to może wcale nie być właściwy kanał komunikacji. Natomiast jeżeli ten kanał komunikacji uzgadniamy, czyli kontaktujemy się z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, mówię tu o praktykach lekarskich, o przychodniach, bo to takie miano zbiorcze, i uzgadniamy taki kanał komunikacji, jak droga mailowa, czy wgranie pewnych dokumentów w jakieś udostępnione miejsce na serwerze, w pewnym określonym trybie, który zostanie nam podany, no to należycie liczyć z tym, że będą te dane chronione, ponieważ jest taki obowiązek, jeżeli jest nam ten kanał wskazywany, to jest nam wskazywany w sposób świadomy i za przyzwoleniem prawodawcy, a przede wszystkim, że jest też i aktualny.
A jak pacjent może sprawdzić, czy rzeczywiście rozmawia z lekarzem, czy nie jest to jedynie osoba podająca się za lekarza? Czy jest jakiś rejestr, w którym możemy to sprawdzić, możemy to zweryfikować?
Jeśli chodzi o sprawdzenie samego faktu, czy dana osoba jest w rejestrze i czy wykonuje działalność, jest to w tej chwili bardzo proste. Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej jest rejestr lekarzy, w którym imię i nazwisko lekarza możemy wpisać i otrzymamy informacje, wyświetlą się nam na stronie, czy taka osoba posiada prawo wykonywania zawodu i czy jest ono aktualne. I podobnie, jeśli chcemy sprawdzić, czy dana przychodnia istnieje, również jest w formie elektronicznej prowadzony rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, również jest dostępne online i tam również możemy czy po adresie, czy po nazwie sprawdzić, czy dany podmiot leczniczy, dana przychodnia, dany szpital i tak dalej.
Rejestry to jedna rzecz, ale na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas właśnie takiej zdalnej wizyty lekarskiej?
Rzeczywiście warto zwracać uwagę na taki kontakt inicjowany w sprawie różnego rodzaju badań, ponieważ zdarza się, że podmioty lecznicze uprawnione do tego na podstawie na przykład różnych umów o prowadzenie badań przesiewowych mają prawo inicjować kontakt w sprawie badań nie dlatego, że coś nam jest, czy dlatego, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, ale dlatego, że podlegamy pewnym kryteriom wyboru. Na przykład znajdujemy się w określonej grupie wiekowej i dla danej grupy wiekowej przewidziany jest określony pakiet badań przesiewowych, czyli mających wykluczyć, wyłapać osoby, które być może rozwijają się określone stany. I jeżeli otrzymujemy propozycję udziału w takich badaniach, no to oczywiście mamy prawo z tego skorzystać, natomiast tu właśnie bardzo dobre są te instrumenty, ażeby sprawdzić, a do jakiej przychodni się nas zaprasza, sprawdzić tą przychodnię w rejestrze, czy ona istnieje, mieć tą pewność, że jest to rzeczywiście inicjowanie świadczenia zdrowotnego, które przebiega w określonym legalnym trybie. Natomiast trzeba to odróżnić na pewno od różnych rozmaitych kontaktów typu czysto reklamowego, które być może w pierwszym rzucie mają takie hasło typu bezpłatne badania, bezpłatna diagnostyka, natomiast są tak naprawdę zaproszeniem do pewnego zakupu, który ma doprowadzić do nabycia jakiegoś sprzętu, jakichś materiałów, jakichś przedmiotów, a tylko naszą ciekawość ma wzbudzić zaproszenie do poddania się określonym badaniom. No ale tu znowu wracamy do tego, że można pytać, a kto w takim razie, gdzie będzie udzielane to świadczenie, kto będzie je wykonywał, nazwa podmiotu. Sprawdzamy, czy zaprasza nas rzeczywiście podmiot zarejestrowany jako uprawniony do wykonywania działalności leczniczej i być może to właśnie pozwoli nam na wyłapanie przypadku, w którym zaprasza się nas po prostu na jakąś prezentację sprzętu, a wzmianka o diagnostyce czy o badaniach ma tylko nas zachęcić i zainteresować. Tutaj ta czujność i możliwość korzystania z szukiwarek w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą może bardzo pomóc.